Halo, halo, czy mnie słychać? Wydaje mi się, że mnie słychać. Od strony technicznej chyba wszystko gra. Także witajcie serdecznie w drugiej odsłonie podcastu Lokin Tokin MMA, w którym podsumujemy sobie obszernie szaleństwa związane z dzisiejszą poranną galą UFC 218 w Detroit oraz pozostałymi galami w Polsce, czyli Spartan Fight 9 i Babylon MMA 2 oraz jeszcze PL MMA 75. Omówimy sobie też bieżące tematy oraz zestawienia, najnowsze zestawienia dla polskich zawodników UFC, czyli słychać, ok, cieszę się, że słychać, czyli zestawienia Tybury z Luisem, Kowalkiewicz z Andrade i Oleksiejczuka z Roundtree. Myślę, że możemy rozpocząć od UFC 218, bo to zdecydowanie teraz najgorętszy temat. No, gala była naprawdę kapitalna. Nie wiem, czy nie jedna z najlepszych w tym roku. Chyba pod względem takich momentów do zapamiętania, to z całą pewnością to była jedna z najlepszych gal w tym roku, bo takich chwil, w których człowiek łapał się za głowę albo unosił wysoko brew, ewentualnie spadał szczęką na podłogę, no to było, no nie brakowało takich chwil rzeczywiście, bo tych walk było. Nawet pamiętacie po pierwszej walce tego Sabaha Homaskiego z Razakiem Alhassanem, wydawało się, że okej, chyba tylko Alvarez i Gaethje mogą tutaj zrobić jakąś ostrzejszą walkę. A tymczasem, już w międzyczasie był jeszcze Oliveira z kimże on walczył? Oliveira i Medeiros. Oliveira z Medeirosem. Ale okej, jakoś to sobie uporządkujmy, więc plan jest generalnie taki, że najpierw porozmawiamy sobie trochę o UFC. I generalnie każdy temat będę starał się przeplatać jakoś z odpowiedziami na Wasze pytania, jeżeli takowe się pojawią tutaj na czacie na YouTubie. Ale ogólnie zarys planu jest taki, że porozmawiamy o UFC 218, potem o TAF-ie, o TAF 26, finałowej gali TAF 26. Tam oczywiście nie ma wiele do gadania o tej gali, bo szczerze mówiąc nie oglądałem jej dokładnie. Znaczy, obejrzałem kilka pojedynków tych najciekawszych, ale resztę jak gdyby highlighty, no bo też to jest damskie MMA. Później porozmawiamy o nowych rywalach dla polskich zawodników UFC, potem polskie gale, no jak na koniec jakieś tematy bieżące. A wszystko to będę starał się przeplatać właśnie z odpowiedziami na Wasze pytania, ewentualnie na Wasze telefony, bo możecie, jak wspominałem, chyba jest napisane w opisie, do tej transmisji można dzwonić na numer 600-600-332-887 i pogadać po prostu na żywo, na wizji, czy jakkolwiek to się nazywa. Okej, dobra, rozpocznijmy od gali UFC 218. Pozwolę sobie o każdej walce powiedzieć kilka słów. O jednych oczywiście więcej, o niektórych tylko kilka słów. Rozpoczynając od początku. W pierwszej walce mieliśmy Justina Willisa, który tam skrzyżował rękawice z Alenem Crowderem, który wywodzi się z tej serii Dana White's Contender Series. No, była to gra do jednej bramki. Justina Willisa powinniście kojarzyć z tego, że swego czasu miał walczyć w zastępstwie z Marcinem Tyburą, ale dostał wiadomość o walce niedostatecznie szybko. Nie pamiętam, ile chcę skłamać. Wydaje mi się, że to było tydzień przed galą, może 2 tygodnie, ale wydaje mi się, że około tygodnia do 10 dni. I nie był w stanie najprawdopodobniej, bo chyba nie podano dokładnej przyczyny, ale najprawdopodobniej po prostu nie był w stanie zejść do 265 funtów. Więc Willis zdemolował Crowdera w nic. Generalnie to jest bardzo dobry zawodnik. To znaczy, jak się teoretycznie wygląda trochę na takiego krągłego gościa, który niespecjalnie dba o siebie, ale biorąc pod uwagę, że on tam trenuje w AKA z Cormierem Velasquezem, czy z Velasquezem to nie, bo Velasquez to przecież nie trenuje, ale z Cormierem, Rockholdem, Thompsonem, Nurmagomedowem i tak dalej, no to trudno się dziwić, że on reprezentuje jakiś solidny poziom, a jest naprawdę bardzo, bardzo solidny w aspektach technicznych, jeśli chodzi o boks. Naprawdę w tym półdystansie jest niepozorny, ale ma taką fajną kiwkę i bardzo szybkie ręce. Nie sądzę, żeby zawojował tutaj kategorię ciężką, ale myślę, że top 15 jest dla niego spokojnie do zrobienia. To tyle o Willisie. To było dla niego bodajże drugie zwycięstwo z rzędu w oktagonie. W debiucie wypunktował Brytyjczyka, którego nazwiska nie pamiętam. Bo jako takiej walce, w której też pokazał się dobrze od strony bokserskiej. W kolejnym starciu mieliśmy Dominika Reyesa. To jest już kategoria półciężka, który zdemolował może za dużo powiedziane, ale generalnie bez większych problemów skończył Jeremy'ego Kimbola. No, Reyes jest zawodnikiem który uchodzi za wielki talent. No, jak pamiętacie, pewnie on drogę do UFC utorował sobie tym kapitalnym kopnięciem na głowę w walce poprzedzającej swój debiut, tuż przed tym kopnięciem jego przeciwnik właśnie chyba pokiwał głową czy coś, jak gdyby zaprosił go do uderzenia. No i generalnie dostał to uderzenie, ale mnie akurat, nie wiem, wielu patrzy na tę sytuację, widzi w tej sytuacji przede wszystkim to, że gość, czyli Rywa Reyesa ówczesny, w jego ostatniej walce przed UFC, doprosił się o ten strzał. A na mnie wrażenie zrobiło to, że po tym jak go Reyes kopnął, no to zachował się jak Mark Hunt, czyli jak stary wyga, nawet go nie dobijał, jak gdyby od razu wiedział, co się dzieje i po prostu odszedł i zanim jeszcze ten gość gruchnął o ziemię, no to Reyes jeszcze mu też pokiwał głową, no i co. Więc jak gdyby to wyciągam z tego po prostu taki wniosek, że gość jest bardzo opanowany i widzi dobrze, co się dzieje w oktagonie. Nie jest taki na przykład jak, nie wiem, jak Ngannou, który biednego Overeema tam jeszcze zdzielił jakimś potężnym młotem z góry. Okej, więc Reyes generalnie przeszedł taki delikatny zjazd. Oczywiście w pierwszej walce nie miał poważnego rywala. Teraz Jeremy Kimball to nie jest też szczególnie poważny rywal, ale okej, na początku sprawił mu pewne problemy. Na siatkę go rzucił, tam chciał się Reyes pokazać z dobrej strony i pokazał się z całkiem niezłej strony w aspektach defensywy zapaśniczej. No a jak przeniósł walkę do parteru, to generalnie była to już gra do jednej bramki. Fajne łokcie, bo gość jest bardzo długi, wysoki i ma chyba cholernie, ma taką charakterystyczną budowę. Czekajcie, chyba Y to się nie, V, o V, to się to jakoś typy ciała jakoś tam różnie nazywają, ale wydaje mi się, że on ma aż nieproporcjonalnie długie ręce. Nie sprawdzałem jego zasięgu, nie pamiętam, ale mam wrażenie, że naprawdę ma zasięg przeokrutny. I właśnie to swoje długie ciało, długie ręce dobrze wykorzystywał, będąc za plecami Kimbola i rażąc go tam strogimi łokciami na głowę. A potem go skończył duszeń. Generalnie po walce powiedział też, że spokojnie, jemu się nie spieszy do walk z czołówką, walka po walce, krok po kroku. I okej, rozumiem. Wydaje mi się, że to materiał jest na top 15 już teraz, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że kategoria pół ciężka no, do najmocniejszej zdecydowanie nie należy. I biorąc pod uwagę, że go już ma 27 lat też dopiero, a wygląda rzeczywiście no, i w stójce, i w parterze prezentuje się bardzo dobrze już na tę chwilę, no to spokojnie może do tego top 15 już teraz może walczyć się z niektórymi zawodnikami, a może z czasem za rok, dwa, trzy namieszcza nawet w ścisłej czołówce. Zwłaszcza jeżeli, nie wiem, nie powróci John Jones, a Cormier już przejdzie na emeryturę, a Johnson, jeśli powróci, to do kategorii ciężkiej. Okej, co my tu mamy dalej? Patrzę na chwilę na wasze komentarze. Tak, jest od tego haja. Mamy Abdullah w kolejnej walce zmierzyli się Abdul Razak Al-Hassan i Sabah Homasi. No, to była generalnie rzeźnia, taka rzeźnia totalna. Obaj widać, że nastawili się po prostu na knockout w stójce. Nieszczególnie się martwili się o jakąkolwiek defensywę, skupiając się tylko na tym, by jakąś największą bombą dosięgnąć szczęki swojego rywala. No i dlatego ta walka była taka, powiedzmy sobie, efektowna i pełna fajerwerków. No, niestety to, co z niej zapamiętamy, to jest przedwczesne przerwanie w wykonaniu Herba Deana, którego twarz najlepiej świadczy o tym, że było to przerwanie przedwczesnym. Wyraz jego twarzy zaraz po tym, gdy przerwał ten pojedynek. Po prostu wydawało się, że chce się zapaść pod ziemię i miał minę zbitego psa, który myślał sobie pod nosem, co ja zrobiłem. No, więc wydaje się, że ten Homasi mógł jeszcze, no na pewno mógł jeszcze powalczyć, a przynajmniej no, zainkasować kilka tych dodatkowych ciosów. Sytuacja tam była taka, te powtórki w sumie nie pokazali chyba żadnej powtórki takiej idealnej, na której byłoby dokładnie widać, o co chodzi, ale wydaje się, że Homasi, który tam na siatce, gdy były te ostre wymiany, zainkasował jednak więcej tych uderzeń. W pewnym momencie pomyślał, że zejdę do nóg tak, skoczę do nóg Al-Hassana jak Mateusz Gamrot, w sensie to takie zejście ostro w dół i do nóg, ale jak już upadał, no to zainkasował jakiś cios, który, prawy albo lewy sierp, nie pamiętam, który spowodował, że jak opadał na te nogi, no to trochę mu błędnik odmówił posłuszeństwa, no i tak upadł w sposób sugerujący, że odleciał, no ale jak gdyby w milisekundzie chwycił nogę Al-Hassana, a tymczasem Herb już tam przerwał walkę, więc generalnie no błąd, ale pewnie wiecie już, że tą walkę Dana White ogłosił na konferencji prasowej po gali, że tę walkę przełożono na galę UFC 219 w Las Vegas, więc tam myślę, że ktokolwiek będzie ją sędziował, to tym razem, jeżeli się skończy nokautem, no to będzie ciężki nokaut. W kolejnym starciu, czy to już jest wyróżnione starcie karty wstępnej, nie wstępnej, tylko karty UFC Fight Pass. Czekajcie, bo widzę, że coś się zacięło. Okej, chyba jest wszystko. Wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. Więc wracając do tematu. W kolejnym pojedynku, wyróżnionym pojedynku karty UFC Fight Pass, a żeby był wyróżniony, to jest oczywiście totalna farsa, bo mamy Amandę Cooper, która miała rekord przed tą walką 2-3, która w wyróżnionej walce karty w UFC Fight Pass walczyła z Angelą Maganą, która na pewno przegrała 3 ostatnie pojedynki w UFC i wracała po około 2,5-letniej przerwie. Rozumiem, że jak gdyby tę walkę zestawiono jako wyróżnioną tylko i wyłącznie dlatego, że Amanda Cooper pochodzi z tamtejszych rejonów, no więc chcieli dać tym kibicom, powiedzmy, jak wyróżnić ją z tego powodu, że, no, że jest tam z okolic Detroit, czy ona z samego Detroit jest, nie wiem dokładnie, no, ale jest z tamtych rejonów właśnie. No tutaj nie ma wielkiej historii. Jedyną historią z tej walki to jest chyba tylko pierś, która wyskoczyła Maganie w pewnym momencie walki. I szybką reakcję Keitha Petersona, który przerwał pojedynek i poprosił ją. I chyba jak tam zwróciłem uwagę, to jak on tam prosi Maganę o to, żeby sobie poprawiła biustonosz, to chyba nie patrzy na nią, tak żeby nie było podejrzeń, tylko patrzy gdzieś w bok i mówi do niej, żeby poprawiła sobie tam wardrobe malfunction. No, uczyniła to generalnie. Magana nigdy nie była dobrą zawodniczką. Została porozbijana w pył. I ostatecznie, chociaż trzeba jej oddać, to na pewno jej trzeba oddać, że pokazała serce do walki. Ale swoją drogą to była walka w kategorii 115 funtów, a ona była tak malutka, ta Magana. To pomyślcie, podczas tej słynnej scysji z Chris Cyborg, jak to musiało wyglądać. Przecież Chris Cyborg na co dzień, zaraz jak ona ścina do 145, to ona myślę, że waży, no 170 to myślę, że waży lekko. No, Magana waży pewnie, nie wiem, 125, przypuszczam, że więcej raczej nie waży, więc to musiało zabawnie wyglądać. Ale dobra, bo i tak już za dużo gadam o walce kobiet, która nikogo nie interesuje pewnie. Więc przejdźmy dalej, ale przechodzimy do kolejnej walki kobiet. Dobra, następna walka kobiet. Felice Herrich kontra Courtney Casey. Courtney Casey to jest chyba ta dziewczyna, która swego czasu przyleciała do Olsztynu, jeszcze jak Joanna Jędrzejczyk, pewnie mnie poprawić, ale wydaje mi się, że to jest ona. Tak, chyba to jest ona. Ona przyleciała do Olsztynu, żeby trenować wspólnie z Joanną Jędrzejczyk. Chyba sama przygotowywała się do jakiejś walki, albo Joanna się przygotowywała do jakiejś walki, ale wydaje mi się, że to jest ona. No, więc tam w tym pojedynku z Herrich, no, bez echa, bez historii, nic wielkiego się nie wydarzyło. No, najbardziej charakterystycznym chyba momentem z całej tej walki była trzecia albo druga runda, to chyba była trzecia runda, gdy obie zirytowane panie zaczęły pokazywać sobie faki nawzajem. To nie raz faki, to raczej tylko fak. Tutaj dwa faki, a ta jeszcze dwa i podwójny. No ale oczywiście jak skończyły pokazywać te faki, no i co się działo dalej? No nic, dalej się nie działo nic. Pokazały kilka faków i wydawało się, że po tych fakach rzucą się na siebie z furią, żeby się rozerwać na strzępy, a tymczasem no, dalej jakby wyglądało to tak, jak przez cały pojedynek, czyli obie bały się kontr, nie wchodziły tam zbyt chętnie w pół dystans, walczyły zachowawczo, uważnie i tak dalej i niewiele z tego wynikało. Decyzja jest chyba okej, bo też mi się wydaje, że to raczej Herrich wygrała, pomimo tego, że Casey była zszokowana, jak ogłaszano wynik tego pojedynku. W każdym razie Herrich to jest dla niej chyba czwarte zwycięstwo z rzędu i gdzieś tam chyba się przebija w stronę czołowej piątki kategorii słomkowej. No ale wydaje mi się, że w pojedynkach z czołówką teraz, no mimo wszystko nie miałaby większych szans, więc przejdźmy dalej. Potem mieliśmy starcie, na które ja mocno ostrzyłem sobie zęby i nawet faworyzowałem w nim Drakara Klose, który mierzył się z Davidem Taymurem. Wydawało mi się, że Klose tym swoim takim ostrym, klinczerskim stylem i takim charakternym podejściem po prostu zdoła zajechać, najprościej rzecz mówiąc, zajechać Szweda. W tym sensie, że wydawało mi się, że okej, może pierwszą rundę przegra, no bo Teimur jest szybki, nieźle pracuje na nogach, technicznie jest lepiej poukładany, ma większy arsenał, bla, 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 ale z czasem wydawało mi się, że jednak go złamie. Nic takiego się nie wydarzyło i to Teimur na przestrzeni całej walki prezentował się o wiele lepiej. Trzeba mu przyznać kilka, jeśli chodzi o Teimura właśnie, bo takim staje się trochę gorącym towarem, znaczy stał się przede wszystkim po zwycięstwie z Vanatą. I muszę powiedzieć, że ta walka jeszcze bardziej jego kursy jak gdyby podniosła, w mojej ocenie. To jest, jest to taki trochę spamer technik nożnych, to znaczy spamer kopnic, spamuje tymi kopnięciami na lewo i prawo, tak jak inni korzystają, nie wiem, z lewego prostego, tak on korzysta z kopnięcia, nie wiem, midla albo haja z zakroczeń nogi, ja walczę tam z odwrotnej pozycji. Ale na pewno mi się bardzo podobało jego obrona przed obaleniami i zrywanie klinczu. Od razu mi stanął przed oczami, nie wiem, Edson Barboza, bo Edson Barboza, to w nawiązaniu do walki z Habibem też będzie miało kapitalne znaczenie, bo Edson Barboza jest gościem, który w mojej ocenie najlepiej w całym UFC potrafi zrywać klincz. Czyli najtrudniej jest go złapać pod siatką i unieruchomić, choćby na, nie wiem, na te 2 sekundy, żeby złapać jego nogę, żeby jakiś podchwyt złapać, cokolwiek. Barboza jest właśnie gościem, który od razu zrywa coś takiego i po prostu utrzymanie go na 2 sekundy, wiecie, klata w klatę jest praktycznie niemożliwe. I właśnie podobnie jest z Teimurem teraz, w tej walce to pokazał, że pomimo, iż kilka razy bardzo fajnie zanurkował pod ciosami Klose, to nie tylko od strony defensywy zapaśniczej Szwed wypadł bardzo dobrze, ale też właśnie pod względem zrywania tego klinczu i unikania jakiejkolwiek po prostu walki w zwarciu. To mu trzeba oddać. I jeszcze ta jego defensywa, bo tam wylądował chyba w 3. rundzie, wylądował na dole i nawet miał Klose chyba w bocznej, o ile się nie mylę. I skubany ma ten dynamit rzeczywiście na dole i potrafił wstać. Za to też wielkie brawa. No a generalnie w stójce no to po prostu go punktował. Bardzo dobrze pracował na nogach i swoją drogą to nie była noc zdecydowanie, przepraszam, Herbadina, bo to ostrzeżenie, które dał Teimurowi za unikanie, w cudzysłowie, unikanie walki, no to była farsa totalna. Ja się nie dziwię tam Teimurowi, że po prostu był zszokowany. O czym ty, chłopie, mówisz? Po prostu Herb Dean dał się ponieść protestom, nie mającym podstaw oczywiście żadnych, Klose, który, no nie wiem, poganiał go przez 2 sekundy, próbował go zamknąć na siatce, nie potrafił, no to się cofał na środek oktagonu i rozkładał ręce, rozkładał ręce i mówił, what the fuck, on unika walki. Po prostu Herb Dean, no, trochę jak amator się zachował i dał się nabrać na to, ostrzegając Teimura, no ale może dzięki temu mieliśmy trochę lepszą walkę. W każdym razie, Teimur wypadł bardzo dobrze. Klose w sumie podobało mi się to na pewno, że no jest to typ zawodnika, który się nie łamie. W tym sensie, że przegrał te 2 rundy i w trzeciej widać było, że rzeczywiście starał się postawić wszystko na jedną kartę, szarżował na maksa, a to jest bardzo, bardzo cenna umiejętność, bo no nie każdy zawodnik to posiada. Jak na przykład sobie najbliżej pamięci sięgając, to tak było w starciu tego piekielnie utalentowanego Francuza z kategorii podwójnego mistrza chyba Cage Warriors. Jak on się zwie, zaraz muszę sprawdzić. Przegrał z amerykańskim zapaśnikiem niedawno. Jakże się on się zwie, jak mogłem go zapomnieć. Dobra, przypomnę sobie go później, ale wiecie, pewnie na pewno wszyscy tam wiedzą, o kogo chodzi. No jak się obejrzycie jego ostatnią walkę właśnie z tym amerykańskim zapaśnikiem niskim, krępym, to przegrał 2 pierwsze rundy, albo było 1-1, albo je przegrał. I trzecią przegrywał i po prostu nie podjął walki. Nie miał w sobie ognia, żeby spróbować, zaryzykować. Tylko cały czas się cofał z usiadki, uciekał, unikał walki. Po prostu widać było, że po prostu pękł psychicznie, złamał się. Drakkar się nie złamał, ale okazało się, że jego agresja, presja, no i takie cechy typowo fizyczne, no nie wystarczyły na mobilnego, sprytnego, szybkiego i dobrze technicznie poukładanego Klose. Nie, Klose oczywiście, tylko Teimura. To było, o ile się nie mylę, 4. zwycięstwo z rzędu dla Teimura i gdzieś tam powoli myślę, że puka już do czołowej 15. Nie wydaje mi się, żeby teraz w najnowszej aktualizacji pojawił się w tej czołowej 15 rankingu kategorii lekkiej, ale myślę, że teraz może już liczyć na rywala właśnie z tej czołowej 15. Kolejne starcie, no tu mieliśmy po prostu szaleństwo, czyli Yancy Medeiros z Alexem Oliveirą. Nie wiem jak was, ale mnie te wyjścia Alexa Oliveiry to po prostu jest jedna z najfajniejszych rzeczy w MMA, jego wyjścia. Aż po prostu, chociaż Nie oglądałem tej gali z wielkim jakimś zainteresowaniem i zacięciem, bo mi się tak po prostu spać mi się chciało, o, tak to ujmijmy. Ale jak ten skurczybyk wychodził do klatki, to normalnie aż się sam zacząłem bujać. Widać, że rzeczywiście naturalny gość mu to sprawia mnóstwo frajdy. Nie pamiętam, do jakiej piosenki on wychodził, ale takiej bardzo rytmicznej. Pewnie to jest jakaś słynna, bo znam ją ze słyszenia, milion razy ją słyszałem, ale nie pamiętam jaka. Wracając zaś do tematu, no, walka była przeokrutna. Potwierdziło się to, co wiedzieliśmy wcześniej, jeśli chodzi o obronę przed uderzeniami w wykonaniu Hawajczyka, czyli ona nie istnieje. Po prostu każdy cios, no prawie, w cudzysłowie, każdy cios prosty Brazylijczyka dochodził szczęki Medeirosa. No ale z drugiej strony potwierdziło się też to, że ma szczękę nie od parady, jak na Hawajczyków przystało, poza Bradem Tavaresem, że ma szczękę nie od parady i kondycję nie od parady, też w sumie jak na Hawajczyków przystało, poza BJ'em Penem tym razem. No i te elementy wydaje mi się, że właśnie zadecydowały. No i na pewno ogromne znaczenie miało też to, że w tym pierwszym knockdownie, to chyba było w pierwszej minucie albo w drugiej minucie walki, prawdopodobnie Medeiros pogruchotał nos Oliveirze. I wydaje mi się, że to ten koniec walki trochę przypominał w pewnym sensie drugie starcie McDonalda z Lawlerem. To znaczy Oliveira walczył tak długo, ile mógł, aż w końcu po prostu ten nos i wszystkie te obrażenia, trudności z oddychaniem, przypuszczam, że miał usta pełne krwi, gdzieś mu się to dławiło, pewnie dławił się krwią, to po prostu miał dość. A takim kluczowym momentem, wydaje mi się, tak pękł, to było od strony fizycznej. Od mentalnej, no to pękł chyba właśnie wtedy, tuż przed skończeniem. Zaczął bardzo dobrze tę trzecią rundę. Tam z serią znowu zdzielił Medeirosa, który się próbował cofać ze szczęką zadartą do góry i inkasował te ciosy. Oliveira go przewrócił i znalazł się albo w półgardzie, albo w gardzie, albo nawet w bocznej. I wydawało mi się wtedy, i chyba wszystkim się wydawało, że okej, bo można było chyba punktować 1-1 albo nawet 2-0. W każdym razie na pewno nie gorzej było niż 1-1, jeśli chodzi o Brazylijczyka. Więc wydawało się, że w tej trzeciej rundzie może to wygrać. Ale wtedy dał się właśnie odwrócić, znalazł się na plecach i wydaje mi się, że wtedy po prostu już pękł mentalnie. Jeszcze zdołał wrócić, co prawda, na nogi, no ale potem już się cofnął generalnie na siatkę i tam został po prostu ubity. Jeśli chodzi o jakąś bliższą analizę techniczną, no to też trudno cokolwiek analizować. To znaczy, na pewno sporo problemów Hawajczykowi sprawiły te srogie snapkiki w wykonaniu Oliveiry. No i każdy cios prosto oczywiście, bo Medeiros swoim zwyczajem, tak jak wspominałem, po prostu blokuje je twarzą. No i praca w klinczu też Brazylijczyka była kapitalna, tam jak tymi łokciami go dzielił. Serce do walki Medeirosa nieprzeciętne. I w sumie wydaje mi się, o ile sięgam pamięcią tak bez sprawdzania, że nikt go jeszcze nie uśpił, Medeirosa. Wiem, że Poirier wygrał z nim przez knockout techniczny, ale tam nie było chyba. Wydaje mi się, że nawet nie wylądował, znaczy wylądował na deskach tam pierwszy raz, chyba drugi raz, ale w momencie, gdy sędzia przerywał, to wydaje mi się, i o ile mnie pamięć nie myli, że Hawajczyk nie znajdował się na deskach, tylko po prostu zdaniem sędziego i chyba słusznie wtedy nie bronił się odpowiednio inteligentnie na nogach pod siatką. Tak to chyba wyglądało, o ile mnie pamięć nie myli. No więc generalnie gość ma mega twardą szczękę, za to, znaczy szacun za to, rodzisz się z tym albo nie, albo nie, albo trenujesz szyję odpowiednio, tak jak widzieliśmy na Embed. Embed trenował ten overim, na co mu się na niewiele zdało w sumie. W każdym razie brawa dla Medeirosa, to jego trzecia albo czwarta wiktoria z rzędu, być może teraz będzie już, znajdzie się w rankingu w kategorii półśredniej. O, to też ciekawostka, że gość się przeniósł do kategorii półśredniej i nagle wygląda o wiele lepiej niż wyglądał w lekkiej. Są Oliveira tak samo, on miał przecież chyba z 5 poprzednich walk, 4 wygrał, a tą jedną, tam był no contest po tym z Timem Mincem, tam przyaktorzył, tam chyba wszyscy się zgodzimy, że tam trochę przyaktorzył Oliveira, okrutnie przyaktorzył, ale wybaczam mu, bo ma te wyjście naprawdę kapitalne. Co mamy dalej? Dalej mamy Paula Feldera, która jest godzina, żeby, okej, pół godziny. Muszę przyspieszyć tempo. Czekajcie, zerknę w ramach. Przejdźmy do Polaków. O, Duquesnoy, chyba to się czyta tak. O niego mi właśnie chodziło, o tego Francuza mi właśnie chodziło, gdy mówiłem, że tam w trzeciej rundzie pękł mentalnie i nie miał ochoty, żeby podjąć rękawicę i spróbować próbować wygrać. Dobra, wracając dalej, takim trochę przyspieszam tempo. Paul Felder pokonał przez knockout w drugiej rundzie Charlesa Oliveira. Brawo na pewno dla Amerykanina za to, że przetrwał to ciasny brawo w pierwszej rundzie. Chociaż tam w sumie popełnił kilka błędów, nawet oddał tam nogi, jak gdyby od strony technicznej, to on tam się nie bronił, tak jak Pan Bóg przykazał, co zresztą opisywał, omawiał na bieżąco Joe Rogan, ale jak przyznał po walce, no to tak naprawdę to nie weszło, tak naprawdę o tym zadecydowała siła fizyczna, to znaczy dysproporcja w sile fizycznej, no bo Oliveira, to powiedzmy sobie szczerze, no to nie jest zawodnik kategorii lekkiej, tylko to jest zawodnik kategorii piórkowej, który ma problemy z robieniem wagi, ale nie wiem dokładnie z czego te problemy wynikają. W każdym razie na tle lekkich no nie jest gigantem i pod względem siłowym już na pewno. Więc o ile pewnie od strony technicznej miał tam wszystko idealnie pozapinane, no to najzwyczajniej zabrakło mu siły. Tak czy inaczej, naprawdę brawa dla Feldera za to, że to przetrwał. Podejmował spore ryzyko tam, wojując właśnie w parterze z Oliveirą i nieszczególnie tego parteru unikając, ale już było widać pod koniec tej pierwszej rundy, kiedy wyrwał się z tego duszenia, potem zrzucił Brazylijczyka z zapleców i trafił go tam kilkoma srogimi uderzeniami z góry, no to widać było, że no, szala zwycięstwa się zdecydowanie przechyla na jego stronę. No i w drugiej rundzie jakby znalazł to potwierdzenie, czyli jeszcze ostatkiem sił spróbował Oliveira, który no, nie jest znany z tego, że jest jakoś szczególnie twardy. Pamiętamy chyba wszyscy jego walkę z Cubem Swansonem, kiedy dostał bombę, postał jeszcze, nie wiem, sekundę, coś koło sekundy, a potem uznał, że dobra, wystarczy. No i padł pięknie na glebę i powiedział, że cześć. Albo z Maxem Hollowayem, gdzie rzekomo złamano mu kręgosłup, dobra, nie złamano mu kręgosłup, ale zachowywał się, jakby mu złamano. Potem była mowa w jego teamie o tym, że coś z szyją, z jakimiś kręgami, jakieś mega poważne rzeczy, a okazało się, że do akcji powrócił. Tam bardzo szybko powrócił do akcji. No. Zresztą w tej walce z Hollowayem było właśnie bardzo podobnie, tylko że tam chyba przez pierwsze 2-3 minuty po prostu próbował zamknąć Hawajczyka na siatce, żeby tam no, przejść do klinczu i obaleń, czy tam swoich jakichkolwiek technik parterowych, ale nie był w stanie, zainkasował kilka ciosów, kilka chyba dobrych też kopnięć na korpus i po prostu uznał, że dość. No i teraz tak samo, trudno go tu po prostu winić, no trudno winić, żebyśmy my winili zawodników, którzy tam wystawiają na szali swoje życie, życie może nie zawsze, ale okej, zdrowie, naprawdę w wielkim stopniu wystawiają swoje zdrowie na ostrzał, żeby ich teraz krytykować za to, że tam odklepali, no ale tak czy siak odklepał, po pierwszym łokciu po prostu miał dość, wiedział już, że no tej walki nie wygra, przypuszczam też, że od strony kondycyjnej był już ledwie żywy. Sędzia tego nie zauważył. Felder po walce mówił, że zauważył, no ale jak sędzia nie przerywa, no to kontynuował. No i zdzielił go jeszcze chyba 3 czy 4 łokciami i w końcu sędzia uznał, że wystarczy. Dalej mamy Tishie Torres z Michelle Waterson. Co tu będziemy gadać o tej walce? No. Wygrała Tishie Torres. Przed walką przebąkiwała o tym, że jeżeli by jakoś efektownie rozniosła w pył Michelle Waterson, to być może przeskoczyłaby w wyścigu o title shota Joanny Jędrzejczyk, no bo ma jak gdyby po swojej stronie atut historyczny, to znaczy dwukrotnie już walczyła z Nama Jonas, raz ją pokonała, a potem już w Invicta, a potem już w UFC przegrała, chociaż ja tę walkę wtedy punktowałem dla Tishie Torres, tak nawiasem mówiąc, i wydaje mi się, że nie byłem w tym odosobniony, więc to byłaby trylogia, więc jakieś już jest historia zbudowana. Natomiast po takiej walce to na pewno nie dostanie trzeciego starcia z Rose Namajunas, no i tu myślę, że to jednak będzie przepraszam, Jędrzejczyk. Potem mamy Ediego Alvareza z Justinem Gaethje. No, tu było ostro. Tylko że ta walka była trochę inna pod każdym względem od tych dwóch poprzednich wojen, czyli Al-Hassana z Homasim i szczególnie Oliveiry z Medeirosem. To znaczy zdecydowana większość tej walki Gaethje z Alvarezem toczyła się w półdystansie, gdzie takich czystych, atomowych, potężnych uderzeń nie było jakoś szczególnie dużo, przynajmniej na szczękę. Natomiast w tamtych pozostałych walkach było trochę inaczej, bo tej rywalizacji w zwarciu, w takim bardzo bliskim
dystansie było znacznie mniej. W każdym razie, no nie ukrywam, że ja tutaj faworyzowałem, jak chyba wielu z nas, Gaethje, Justina Gaethje. Wydawało mi się, że w końcu przełamie Alvareza i też nie spodziewałem się tego, że Alvarez będzie jednak, że podejmie rękawice i rzeczywiście będzie decydował się na te szalone wymiany z Gaethje właśnie w tym półdystansie. A tak zrobił. Kilka razy okej, próbował obalenia, ale generalnie no to poszedł na otwartą wojnę. Zadecydowały oczywiście dwa elementy, myślę. Znaczy po stronie Alvareza, no kilka elementów, w sumie dwa, co ja mówię, dwa, jak tam było 500 elementów można wyróżnić, które miały wpływ na przebieg tego starcia. W każdym razie srogie haki na korpus na pewno odebrały mnóstwo sił Justinowi Gaethje. To jest jedna rzecz. Po drugie, no, widać było, że Alvarez był znacznie mobilniejszy, chociaż w sumie wiecie, od Justina Gaethje mobilniejszy to jest chyba każdy, nawet połowa kategorii ciężkiej jest od niego mobilniejsza, bo on jest zawodnikiem, który no bardzo niechętnie daje jakikolwiek krok w tył. Więc generalnie unosi tą swoją podwójną gardę, pochyla się, wchodzi, wbija w pół dystans, tam dostaje jakieś ciosy, które tam próbuje blokować, unikać ich. No a potem jak na chwilkę jest przerwanie ataku ze strony rywala, no to on odpala ze swoimi tam hakami, sierpami, podbródkowymi i co tam jeszcze posiada w arsenale, licząc, że ustrzeli gościa. No i on oczywiście w te swoje wystrzały wkłada maksymalnie dużo mocy, to też jest męczące. A taki Alvarez, on nie uderzał z pełną mocą każdego ciosu. On tam raczej pykał, to za mało powiedziane, bo to nie były pyknięcia na pewno, ale widać było, że o wiele mniej siły w nie wkłada i są to uderzenia zdecydowanie bardziej techniczne. To też na pewno pomogło mu w tym, że no, nie zmęczył się tak szybko. Oczywiście, bo mnóstwo problemów sprawiły mu low kingi Justina i trochę się w sumie dziwiłem, że on w pewnej chwili przerwał ten ostrzał, szczególnie chyba w trzeciej rundzie tak było, że w drugiej też zresztą, ale w trzeciej chyba było właśnie takie fragmenty, że no Alvarez wydawało się, że miał dość, szukał obalenia, nie znalazł go i wydawało się, że jeszcze, nie wiem, dwa, trzy low kingi i będzie pozamiatane, a tymczasem no Gaethje był już coraz bardziej zmęczony, te low kingi już nie miały takiej mocy, a Eddie wrócił do swojej pozycji klasycznej, bo jak inkasował te low kingi, to zmienił na odwrotną, żeby oszczędzić nogę. Wrócił do pozycji klasycznej, nagle jakieś wstąpiły w niego nowe siły i oczywiście kluczowym momentem, według mnie, były właśnie te próby zapaśnicze Alvareza w samej końcówce walki. Jak pamiętacie, on był, wydawał się, może złamany to za dużo powiedziane, ale wydawało się, że no, traci kontrolę nad tym pojedynkiem i poszukał wtedy klinczu obalenia. Mocno poszukał obalenia. Gaethje był już ledwie żywy, tam ledwie stał, ale mimo to wybronił się. Wydaje mi się, że właśnie, jak się wybronił, no to już był, generalnie był żywym trupem, ledwie był zombiakiem, takim stricte zombiakiem, nie takim jak Shogun jest zombiakiem, że jeszcze chodzi i trzyma ten balans, tylko po prostu się chwiał na nogach. I wydaje mi się, że właśnie te próby zapaśnicze, które tam trwały, nie wiem, czy 30 sekund, czy minutę, jakoś tak, ale że te próby zapaśnicze po stronie Alvareza w samej końcówce dobiły kondycyjnie Justina Gaethje i spowodowały, że no po prostu już się chwiał, był ledwie żywy, no i złapał go w clinch, klamrę tajską Alvarez, no i zdzielił go tym kolanem i nie było generalnie co zbierać. Przerwanie oczywiście w pełni słuszne, no to nie ma co dyskutować. Tam był potem jakiś jeden cios chyba w tył głowy, ale to już powiedzmy, że bez większego znaczenia. Także naprawdę szacunek dla Alvareza, bo no, jeśli ktoś śledził jego karierę wcześniej, to wie, że w czasach, gdy on wojował w Japonii i w Bellatorze, no to on był takim właśnie Justinem Gaethje. No to był morderca tak zwany, tylko że to bardziej ringowy, no ringowy w Japonii, a potem okrągłoklatkowy w Bellatorze. Natomiast po zasileniu szeregów UFC i tym, jak dostał na wstępie lanie od Donalda Cerrone, no to totalnie zmienił swój styl i potem zresztą o tym opowiadał, że no nie był już sobą, tylko jak gdyby liczyło się dla niego tylko i wyłącznie zwycięstwo i był przekonany przed tą walką, zresztą przed walką z Poirierem tak samo, że właśnie dlatego mu nie szło na przykład z Conorem McGregorem, że myślał tylko o zwycięstwie, jak gdyby ograniczeniu ryzyka, wykorzystaniu swoich najmocniejszych stron, wiecie, za dużo analizował i zapowiadał, że przed walką z Gaethje cały obóz przygotowawczy starał się poświęcił temu, żeby po prostu mieć wszystko gdzieś i być sobą. bo uważał, że na instynktach, na odruchach walczy po prostu najlepiej. Jak nie myśli za dużo, dobra, o, zrobił to, to ja muszę zrobić to, o, teraz muszę zrobić tą kombinację, a nie tamtą. Tylko po prostu szybkie reakcje, szybki umysł, szybka głowa. No, ale nie spodziewałem się, że po prostu akurat Justinem Gaethje do tego wróci, a wrócił. Bo tak jak mówiłem, przed walką z Dustinem Poirierem też zapowiadał to samo, że teraz już będzie walczył na instynktach, bez kalkulowania, bla, bla, bla. A tymczasem w pierwszej rundzie dostał lanie i dalej walczył bardzo zachowawczo, uważnie i w ogóle tego nie było widać. A potem, owszem, jak Poirier go naruszył bardzo mocno, wtedy sobie ten Alvarez przypomniał o tych instynktach. Więc tu też wydawało mi się, że okej, może w którymś momencie, jak go Justin Gaethje przeokrutnie naruszy, no to Alvarez będzie miał już wszystko jedno i okej, zacznie walczyć na swoich instynktach i odruchach, nawykach i tak dalej, ale wydawało mi się, że po prostu wtedy będzie już za późno, bo Gaethje to jest typ, który raczej no, nie przepuszcza okazji, jeżeli takowa nadarza się do skończenia rywala. A tymczasem okazało się zupełnie inaczej. Eddie był mobilny, naprawdę te ciosy na korpus tam wykonały niesamowitą robotę i wygrał w pełni zasłużenie, no co tu dużo mówić. To teraz dla niego, no wydaje mi się, że Dustin Poirier właśnie jest takim idealnym zawodnikiem, bo na przykład Gaethje zapowiadał przed walką, że ani myśli walczyć z Poirierem, jak wygra z Alvarezem, no bo to byłoby cofanie się, ale starcie Poiriera z Alvarezem ma już pewną historię, no i tam było rzeczywiście o włos od tego, żeby Poirier to wygrał, potem było notabene o włos od tego, żeby wygrał Alvarez, a ostatecznie skończyło się tak, że Alvarez zafundował kilka kolan nielegalnych, i Alvarez uważa, że tamten, że Poirier nie podjął walki, bo się bał, przegrał, a znowu Poirier uważa, że ten, że no, że Alvarez też miał już dość, dlatego go zdzielił tymi kolanami, żeby już po prostu przerwano tę walkę. To, a no to będzie, już popatrzcie, to jest identyczna sytuacja jak w walce rewanżowej Gamrota z Parkiem. To jest w twarz, w oko, przypadkowo czy nieprzypadkowo, w każdym razie Park uważa, że Gamrot celowo mu wsadził te palce w oczy, żeby był faul, no po prostu, żeby walkę już przerwano, żeby nie dało się walczyć, a Gamrot dokładnie odwrotnie, uważa, że wsadził przypadkowo, a tamten zdecydowanie nie podjął walki, no bo miał już dość, chociaż mógł. Więc taka bardzo podobna sytuacja. A dla Justina Gaethje to mamy sporo zawodników tam w kategorii lekkiej z czołówki, więc nawet nie będę teraz się starał wymyślić kogoś dla niego. No ale wreszcie, jak mówię, Poirier. Potem mamy Henry'ego Cejudo, który zrobił no to generalnie to, co zrobić powinien, czyli zamęczył zapaśniczo Pettisa. No i jest teraz, znaczy popsuł w ten sposób trochę plany Demetriusowi Johnsonowi, bo Johnson nie ukrywał, że gdyby Pettis wygrał, to byłoby to chyba już piąte zwycięstwo z rzędu dla Pettisa, o ile się nie mylę. No i byłby nowym rywalem dla Johnsona, w tym sensie, że rywalem, z którym jeszcze po prostu, czekajcie, rywalem, z którym po prostu jeszcze się nie mierzył, więc miałby to jakąś wartość, natomiast nie sądzę, żeby mu dali teraz Cejudo, z którym tam dwie walki wcześniej go zdemolował w pierwszej rundzie. Tam w minutę, dwie, czy ile to tam wszystko trwało. No, warto też odnotować, że Cejudo nie ma nic przeciwko temu, żeby DJ Demetrius Johnson zmierzył się z TJ-em Dillashawem. Wyjaśnia to tym, motywuje to tym, że dzięki temu świat zobaczy, jak mocny jest DJ. No a jak zobaczy, jak mocny jest DJ, no to też spojrzy trochę bardziej przychylnym okiem na jego porażkę z DJ-em. No i ogólnie na po prostu siłę kategorii muszej. No i oczywiście ma rację, bo jakby wyobrazić, jakby tak DJ pokonał DJ-a, no to renoma kategorii muszej na pewno by wzrosła i jak gdyby byłoby wyraźnie widać, bo teraz wszyscy mówi się, że no po prostu DJ wygrywa, bo okej, jest niesamowity, świetny, ale też nie mierzy się z żadnym mocnym. Więc jakby pokonał jakiegoś mocnego, do takowych zdecydowanie zalicza się DJ, no to nadałoby trochę tej kategorii też takiej, powiedzmy w cudzysłowie, mocy i znaczenia tym pozostałym zawodnikom, którzy z nim przegrywali. Więc Pettis, Cejudo pewnie nie dostanie teraz walki o pas, a zatem tak naprawdę Johnson traci argument negocjacyjny w UFC, jeśli chodzi o rozmowy na temat walki z TJ-em, bo gdyby Pettis wygrał, to by mógł mówić, ja nie chcę TJ-a, bo mam Pettisa, zasługuję, ma 5 zwycięstw z rzędu, pokonał Cejudo i tak dalej, to nowy zawodnik, młody, perspektywiczny, bla, bla, bla. A teraz, no co, do kogo będzie się pchał, jak już nie ma do kogo? No. że nie powie, ja chcę z Cejudo walczyć. Pokonałeś go tam, nie wiem, rok temu, że tam półtora roku temu, nie pamiętam kiedy to było, zdemolowałeś go i odgrzewany kotlet na ten moment. Więc jak gdyby odpadł mu jeden argument negocjacyjny odnośnie pojedynku z TJ-em. Potem mamy Francis Ngannou, który zabił Alistaira Overeema. No, to był... Słuchajcie, nie wiem jak to dokładnie, jak to najlepiej ująć. No, to było wszystko bardzo takie srogie i wręcz jak z komiksu to wyglądało. No, ta końcówka szczególnie, jak ta głowa odskoczyła się, wygięła się wręcz nienaturalnie padającemu na deskę.